centrum uwagi. W środku tygodnia, środa samorządowa w Radiu Doksa. Zaprasza Diana Bogacz-Kotulak.
10 minut po godzinie 14. Witam w kolejnym programie samorządowym. Dziś rozmawiać będziemy o reformie oświaty, ale nieco z innej strony, ponieważ głównie mówi się w kontekście reformy oświaty o likwidacji albo powolnym wygaszaniu gimnazjów oraz o tym, jakich duże problemy mają z reformą oświaty gminy. Natomiast dzisiaj rozmawiać będziemy o szkolnictwie zawodowym, które ma się zmienić w szkolnictwo branżowe. Czy to tylko zmiana nazewnictwa, czy za tym idzie coś więcej? O tym rozmawiać będę z moimi gośćmi. Ze mną w studiu pani Halina Kajstura, dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani Barbara Panecka, dyrektor Zespołu Szkół w Niemodlinie.
Dzień dobry.
Oraz pan Piotr Woźniak, wicestarosta Nyski.
Kłaniam się nisko. Dzień dobry państwu.
Panie, pozwolicie, że od pana zacznę najpierw. O. Panie starosto, mówi się o problemach gmin w kontekście reformy oświaty, a jeżeli chodzi o powiaty, tutaj chyba tak dużego problemu nie ma, a może wręcz przeciwnie, powiaty na tym zyskają, a to z tego względu, że w szkołach teraz ponadgimnazjalnych, czy w szkolnictwie średnim, które prowadzi powiat, no jedna klasa będzie więcej. Więc czy to tylko dobre informacje dla powiatów, czy jednak niekoniecznie?
Jest kilka warunków brzegowych, co do których trzeba się umówić. Byłyby to dobre informacje, gdyby nie sytuacje, w których powiaty, tak jak u nas w jednym przypadku, nie prowadziłyby gimnazjów na mocy wcześniej zawartych z gminą porozumień.
Ale to są chyba najczęściej gimnazja, które działają w zespołach szkół, to znaczy gimnazjalno-licealne.
To prawda, ale w tych właśnie zespołach szkół niestety w wyniku wcześniej zawartych porozumień, na mocy których z gminy nauczyciele zostali zatrudnieni w zespole szkół, w momencie, kiedy te zespoły są uszczuplone właśnie o gimnazja, to oznacza, że w jednej z naszych placówek mamy olbrzymi problem i ten deficyt godzin, który, bądźmy szczerzy, będzie bardzo postępujący, będzie wskazywał na tym, że wcześniej czy później ci nauczyciele, zwłaszcza ci, którzy zostali przyjęci w ostatnim czasie na mocy tego porozumienia, będą mieli co najmniej ograniczenia w pierwszej fazie liczby godzin, czyli nie w pełnym wymiarze będą funkcjonować, a w konsekwencji być może dojdzie do bardziej drastycznych sytuacji. Oczywiście rozmawiamy o jednym przypadku, tam gdzie jest zespół. Natomiast trzeba przyznać, że jeśli chodzi o pozostałe sytuacje, najważniejsze jest będzie to, żeby w przypadku szkół prowadzonych przez powiaty doszusować do tego momentu, kiedy będzie w jednym roczniku de facto nieco większa liczba adeptów potencjalnych.
Czy będzie widoczny ten zysk?
Dokładnie tak. Choć to nie będzie tak od razu, bo wiemy, że to nastąpi w 2019 roku. W związku z tym do tego czasu trochę jeszcze upłynie i na to też muszą być samorządy przygotowane. Mi brakuje w tej reformie jednego. Po pierwsze, wsparcia szkolnictwa zawodowego. Tutaj w ramach VAT wsparcia w sensie subwencji,
w sensie finansowym. Tak?
Dlatego, że wszystko na to wskazuje, że na dzisiaj nie wiemy nic, co stanie się, czy będą inne wagi a propos kształcenia ucznia w szkole już branżowej, czy później już w szkole technikum. Nie wiemy też o tym, jakiego rodzaju wagi. Na dzisiaj wiemy jedno, że te wagi nie ulegają zupełnie zmianie, że jest dokładnie ta sama subwencja, pomimo takiego zabiegu bardziej wizerunkowego, że zmieniamy nazewnictwo, ale w sukurs temu nie idą dodatkowe środki wspierające to szkolnictwo zawodowe, jeśli chodzi o subwencje ministerialne. Szkolnictwo zawodowe na poziomie regionalnych programów operacyjnych jest bardzo mocno wspierane. Różne są metody tego wspierania. My akurat w Nysie rozbudowujemy Nyski Mechanik, kwota blisko 800 tysięcy euro na to przeznaczona, czyli na poziomie RPO regionalnych programów operacyjnych widać to wskazanie, że szkolnictwo zawodowe ma być priorytetem, ale ja nie widzę na dzień dzisiejszy takiego wsparcia i konkretnych propozycji finansowych dla samorządów powiatowych, które byłyby zachęcone do tego, żeby poszerzać tą paletę kierunków.
Są organami prowadzącymi.
Otóż to. I tego mi brakuje. To znaczy, a poza tym już trzeba też jasno powiedzieć. Drodzy państwo, mamy dzisiaj koniec marca. A co z programami? Czyli co na razie na głowie, za chwileczkę pewnie panie powiedzą, o czym ja tylko sygnalizuję, nie czuję się tu ekspertem, ale zapewne powiedzą o tych samych wątpliwościach związanych z tym, że to w gestii dyrektora szkoły będzie leżało przede wszystkim to, jak, w jaki sposób prowadzić same programy, które dzisiaj są tak naprawdę jeszcze nie do końca przedstawione.
To zapytajmy panie w takim razie, które szkoły prowadzą. Co tak właściwie ta reforma zakłada dla szkolnictwa zawodowego? Bo to, że szkolnictwo zawodowe ma się zmienić w tak zwane szkolnictwo branżowe, czy to jest tylko zmiana nazwy? Czy za tym idą jakieś konkrety? Pani Halina Kajstura.
W tej chwili to jest głównie zmiana nazwy. Dlatego, że uczniowie po gimnazjum przychodzą i będą się uczyć tak samo, czy tych samych przedmiotów, które uczyli się, czy uczą się w tej chwili w pierwszej klasie. Tutaj nie będzie wielkiej różnicy. Natomiast to, co pozytywnego widzimy, to to, że przynajmniej w projekcie, bo też chcielibyśmy już, jest podpisane, ale jeszcze nie opublikowana jest podstawa programowa, to widzimy to, że trochę wyluzowano, jeśli chodzi o ilość kwalifikacji i egzaminów dla uczniów.
Zmniejszono,
to uczniowie...
Ale egzaminów w ogóle będzie mniej, tak?
Tak. Tak.
Liczba kwalifikacji będzie ograniczona.
Jest w zasadniczej szkole zawodowej, czyli teraz w branżowej szkole, będzie tylko jedna kwalifikacja i jeden konsekwentnie egzamin dla ucznia. W technikum dwie kwalifikacje, dwa egzaminy. I docelowo, kiedy będzie technikum pięcioletnie, tylko to wiecie, to mówimy tak, 2019, czyli oni skończą 2024 rok.
To jeszcze
naprawdę
czasu
trochę pozostało. Czasu. To wtedy w pięcioletnim cyklu kształcenia dwa egzaminy zawodowe wydają nam się być bardzo pozytywnym podejściem. Nie będzie oddechu czuł ten uczeń, ani nauczyciel tego oddechu na plecach, tego poganiania, bo już jest następny egzamin, co semestr egzamin, więc to się troszkę uspokoi. To potem. Na dzisiaj widzimy tak, że od 1 września wchodzi branżowa szkoła pierwszego stopnia, wchodzi technikum według ramówki, która jest, ale też z nową podstawą programową. No i wiemy, że czekamy, aż się opublikuje ta podstawa programowa, dlatego, że czas się zabrać za robotę. Pytanie było cały czas, bo to już pan wspomniał, że co z programami, bo też gdzieś na etapie takich rozmów pojawiały się sytuacje, że być może programy będą odgórne. No, pojawia się teraz taka informacja na stronie ministerialnej, że nauczyciele już mogą zabierać się za pisanie programów. Czego nam w tej chwili na pewno brakuje? Konkretnej informacji. Co możemy robić? Przepisów, które są opublikowane, i możemy usiąść i jako zespół pracować. Czasu jest coraz mniej, bo tak naprawdę to my uczymy młodzież i w zależności od tego, jak my przygotujemy to kształcenie zawodowe, tak ono będzie prowadzone. Przepisy jedno, a teraz to, co my robimy, to drugie. Mhm. I chcielibyśmy już zacząć zabrać się do pracy, żeby dobrze ten rok przygotować.
Dla szkoły w Niemodlinie, pani dyrektor, co ta reforma oznacza?
My jesteśmy w szczególnej sytuacji, ponieważ my mamy klasy wyłącznie wielozawodowe, czyli właściwie od 1 września dla nas zmienia się tylko nazwa, dlatego że w kształceniu młodocianych inne zmiany nie zachodzą. No oczywiście jest tu kwestia zmniejszenia liczby kwalifikacji. To dobre, bo zdarzały się nam zawody, które były na poziomie szkoły zawodowej, 3 kwalifikacyjne. To jest absolutnie za dużo. W tej chwili będzie to tylko jedna kwalifikacja i to na pewno jest dla ucznia korzystne. Ale tak poza tym, to właściwie zmieniła się tylko nieznacznie siatka przedmiotów ogólnokształcących, z tego co wiemy, na podstawie projektu, bo opublikowane jeszcze rozporządzenie nie jest. Natomiast kształcenie zawodowe u nas zawsze odbywało się u pracodawcy, ponieważ młodociany ma podpisaną umowę o pracę, a kształcenie teoretyczne zawodowe zawsze odbywało się na turnusach dokształcających. Czyli tutaj zmiany z naszego punktu widzenia nie ma.
No dobrze, a co to oznacza, że będziemy mieli szkołę branżową pierwszego i drugiego stopnia, pani dyrektor?
To znaczy, że uczeń, który ukończy szkołę branżową pierwszego stopnia, zastępującą dotychczasową 3-letnią szkołę zawodową, będzie mógł kontynuować naukę w 2-letniej szkole branżowej, co można by porównać do dawniejszego technikum uzupełniającego.
Czyli co, czyli w praktyce niewiele się zmienia?
No, właściwie no, nawet no, trudno jest w tej chwili to ocenić, ponieważ nie mamy programów,
no
więc...
Tak, ale generalnie nazewnictwo, tak?
Póki co jest to zmiana głównie nazewnictwa.
Tak, zupełnie praktycznie dla ucznia to, co mógł robić do tej pory, będzie mógł robić dalej, tylko pod zmienioną nazwą.
Być może będzie jakaś głębsza zmiana, ale my jeszcze o tym nie wiemy.
Na razie
wygląda to, że chodzi o zmianę nazwy.
Może być tak, ja oczywiście humorystycznie powiem, że może być tak jak ze schetynówkami obecnemu rządowi. Nazwa tego programu nie pasuje z prozaicznych przyczyn, w związku z tym będzie inna nazwa tego samego programu.
No więc właśnie.
Chodzić o to samo.
Ale panie starosta, ale czy jest trochę tak, że no to w takim razie, jeżeli te zmiany są tylko związane z nazewnictwem, wy jako praktycy nie widzicie konkretnych zmian, to znaczy, że w tym szkolnictwie zawodowym doszło na tyle do pozytywnych zmian, że na dzień dzisiejszy nie ma za bardzo co zmieniać?
Na pewno jest dobry trend. Mowa tutaj o potencjalnych adeptach, którzy są coraz bardziej, na szczęście, zainteresowani szkoleniem się w konkretnych zawodach. Lepiej być dobrym fryzjerem, czy ślusarzem, tokarzem, niż bezrobotnym magistrem.
Bo
i ta świadomość...
Szkoły zawodowe odnotowały wzrost, to znaczy stały się bardziej popularne i trochę ten został odczarowany pogląd, że szkoły zawodowe, no to tak w zasadzie nic dobrego dla ucznia nie oznaczają. To zostało odczarowane, tak?
To zostało odczarowane i ja mam tylko takie wrażenie na dzisiaj i w 200% z paniami się zgadzam, że faktycznie na dzisiaj mówimy wyłącznie o zmianie nazewnictwa bez większych konkretów, dlatego że powtarzam to, co, o czym wspomniałem w pierwszej części. Kwestia finansowania, zachęt dla przedsiębiorców. Proszę też zwrócić uwagę, że olbrzymim problemem jest tych braku komunikacji, bo szkoła też nie do końca wie, co mówić potencjalnym przedsiębiorcom, w jakiej formule będą przechodzić te dzieci na praktyki. Nie ma też formy zachęt, co jest pewnym piętą achillesową tego, co się dzieje w szkolnictwie zawodowym. Dzisiaj przedsiębiorca nie ma jakichkolwiek zachęt ze strony państwa do tego, żeby w sposób swobodny, taki twórczy dla tego przedsiębiorstwa, także nie ma zachęt finansowych do tego, żeby na praktyki takie, taką młodzież
tak,
przyjmować.
To jest głównie rola szkoły pewnie, tak?
Tak, ale z drugiej strony nie widzę żadnych powodów, żeby w okazji, kiedy mamy do czynienia z reformą oświaty, tego wątku nie wspomnieć. To znaczy rząd, jeśli wprowadził reformę jedynie nazewnictwa, to powinien się zastanowić, czy to wystarczy. Moim zdaniem nie. Powinna także te działanie być wsparte współpracą z przedsiębiorstwami i formą zachęt do tego, żeby w tym szkolnictwie zawodowym było kształconych coraz więcej ludzi na zapotrzebowanie rynku pracy. Do tego dążymy. To takie piękne slogany, frazesy, które się co chwilę gdzieś tam pojawiają, ale nie ma namacalnych działań wsparcia i zachęt dla przedsiębiorców, którzy też nie wiedzą, w jakiej formule będą przyjmować tak na dobrą sprawę dzisiaj praktykantów do swoich firm. I tego mi w tej reformie także niestety brakuje, oprócz tych wspomnianych wag finansowych, tej drugiej kwestii związanej z komunikacją i takim otwartym stwierdzeniem, co przedsiębiorca będzie mógł i z jakich powodów będzie młody człowiek mógł być przyjęty i dlaczego mu się to będzie opłacało. Te trzy pytania, tylko tyle.
A co z tymi, co z zawodami? Bo pani minister mówi o 213 zawodach szkolnictwa zawodowego. To jest więcej, mniej, podobnie?
Podobnie. To znaczy tak, to szły zawody dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie i to jest bardzo dobrze, dlatego że
to
faktycznie...
To jest ta zmiana, tak?
To jest taka zmiana. Pojawiły się takie zawody, pomoc ślusarza, pomoc krawca i to jest, pomoc słuchajcie, fryzjera, naprawdę fryzjera, dobre, fryzjera, dlatego że dzieciaki w szkołach specjalnych naprawdę tutaj miały kłopot, bo oni zdawali taki sam egzamin, materiał, podstawa programowa, wszystko to samo, równolegle i był to kłopot, tak, dla wielu właściwie stron tutaj, więc to jest okej. Okay. Co do zawodów technikum, to czy w zasadniczej szkole zawodowej właściwie pojawiło się chyba 3 czy 4 nowe zawody. Magazynier, między innymi logistyk, taki nowy zawód się pojawił jako pierwsza kwalifikacja, to technika logistyka. Oraz w branży technicznej z 10 zawodów zmieniło nazwy tak naprawdę. Następuje pewne przesunięcie. Rewolucji tam nie ma. Mhm. Ja bym to powiedziała, że to jest takie uporządkowanie pewnych rzeczy, czyli to, co się okazało, że nie wyszło, brakowało, to zostało uzupełnione. W samych zawodach. Zobaczymy, jak bardzo otworzy nam się ścieżka na eksperymenty i na to, na zapotrzebowanie na zawody, które wskazuje rynek pracy. Mhm. Bo ta ścieżka jest dość długa. Ta ścieżka wymaga przejścia prawie rocznego, żeby w ogóle przygotować zawód dla pracodawcy, żeby przepuścić go przez całą tą ministerialną maszynę przepisową, bo to są i rozporządzenia, i później egzaminy, przygotowanie. I zobaczymy, czy to by się przyspieszyło, bo samo kształcenie to jest znowu 3 lata, czyli jak pracodawca mówi, ja chcę nowy zawód, to on za 4 lata dostanie dopiero wykształconego. To dla niego
może
to
już
jest...
nie potrzebować no, wtedy takiego czasu.
To zupełnie innego. Przyspieszenie tutaj, czy coś tutaj się, tutaj by się musiało też chyba poprawić, żeby ten rynek był faktycznie elastyczny na zawody lokalne, nie w skali kraju identyczne.
To pozwolicie państwo, że ja zacytuję panią minister. Pani minister Zalewska przekonuje, że należy kształcić w zawodach, które są potrzebne, a nie takich, których przedstawiciele zasilają szeregi bezrobotnych. Zapowiada, że będzie zróżnicowana subwencja oświatowa, wyższa dla placówek, które kształcą w zawodach oczekiwanych. No właśnie, ale co to znaczy? Co to znaczy w zawodach oczekiwanych? I pytanie, na ile wy jesteście w stanie to zrobić? To znaczy, na ile wy jesteście w stanie sprostać oczekiwaniom pani minister i być właśnie, na ile szkoła jest, może być elastyczna na zapotrzebowanie lokalnego rynku pracy, pani dyrektor?
W moim przypadku, kiedy mam młodocianych pracowników, to można powiedzieć, że od dawna to od lokalnego rynku pracy zależy, jakie ja mam zawody. ponieważ u mnie w szkole nie znajdzie się nikt, kto wcześniej nie znajdzie pracodawcy zainteresowanego podpisaniem z nim umowy na naukę w konkretnym zawodzie.
No tak, ale mamy cykle kształcenia, tak? Więc ta elastyczność wydaje mi się, że też jest dosyć ograniczona.
Zawsze przy cyklu trzyletnim, czy jakimkolwiek innym, można powiedzieć, że trudno jest przewidzieć dziś, co będzie w 2020 roku. Przy czym tego akurat w systemie szkoły trzyletniej nie zmienimy. Tutaj pewnym rozwiązaniem są, ale to już nie jest rzecz nowa, kwalifikacyjne kursy zawodowe.
No ale pamiętam, był taki moment właśnie a propos kwalifikacji, że jakby wskazane było, żeby uczeń jak najwięcej takich kursów robił, no bo w tym momencie staje się właśnie, nie wiem, potrzebny na różnych frontach, tak? Natomiast rozumiem, że co, dalej na to nacisk będzie położony, czy już niekoniecznie?
To jest pytanie, na to nie potrafię odpowiedzieć.
Ja myślę, że też, drodzy Państwo, odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy jest to, co może o własnym podwórku będę opowiadał, bo jest to być może dla wielu wzór do jakiegoś naśladowania, nieskromnie powiem, ale my w NYS-ie staramy się realizować coś, co jest takim bezpośrednim impulsem ze strony przedsiębiorców, czyli realizować, i nam się to udaje już w dwóch szkołach, klasy patronackie. Mowa tutaj o współpracy z przedsiębiorcami, którzy mówią, w tym roku proponujemy przejście na praktykę, obejmujemy klasę patronacką swoją opieką. Także pojawiają się propozycje ze strony przedsiębiorców, bo rynek jest na tyle chłonny, różnego rodzaju form wsparcia dla tych młodych ludzi, wsparcia także stanowisk do edukacji w samej szkole, choć wiemy doskonale, że ograniczoność tych klas patronackich, ta liczebność tych klas często nie może, tu jest problem, kiedy jest wielozawodowa klasa, to jest problem, ale w przypadku, kiedy są to większe placówki. Mamy akurat współpracę, nie mogę wymienić nazwy, rzecz jasna, w rozgłośni, ale z jednym z wiodących producentów z branży meblowej. Bezproblemowo 10-15 tapicerów, osób, które są także kształcone w zawodzie stolarza. W ramach klasy patronackiej tego rodzaju współpraca już w NYS-ie trwa. Dodatkowo mamy także zaplanowaną klasę patronacką, jeśli chodzi o producenta okien, także z NYS-y.
A czy to jest o tyle dobre, że z jednej strony wiąże się szkołę z konkretnym pracodawcą?
To raz, a dwa, szybko jesteśmy w stanie zareagować także w procesie rekrutacyjnym, dlatego że na etapie samej rekrutacji przedsiębiorcy są zainteresowani nawet adeptami z pierwszych klas, bo to jest...
No dobrze,
to nie musi się powtarzać klasa patronacka w cyklu całego kształcenia, tylko to może być realizacja raz na 3 lata i być może za jakiś czas, kiedy rynek się już nasycił, powrócić do tematu, albo być może zmieniać formę tego kształcenia już w oparciu o inne zamówienia z rynku. My staramy się to realizować i będziemy kształcić takim moim marzeniem do końca 2018 roku, kiedy będzie finisz kadencji samorządowej, jest stworzenie przynajmniej jednej klasy patronackiej we wszystkich naszych placówkach, a ich jest 10 w związku z tym.
Czyli potrzebujecie 10 firm, które byłyby
nie tylko firm, ale także instytucji publicznych. I tutaj także jesteśmy po kilku rozmowach z kilkoma ciekawymi instytucjami publicznymi. Proszę zwrócić uwagę, klasy patronackie to nie tylko szkolnictwo zawodowe, wbrew pozorom, bo przecież możemy rozmawiać o różnych profilach w kształceniu ogólnokształcącym i tutaj naprawdę i uczelnie wyższe, w tym przypadku liceów, i firmy w przypadku szkolnictwa zawodowego, czy też instytucje, powiedzmy, zaufania publicznego, gdzie się kształci różnego rodzaju kadry do rozliczeń, weryfikacji, kontroli, są zainteresowane, dlatego że deficyt dzisiaj nam sprzyja rynek pracy. Dzisiaj rynek pracy staje się rynkiem pracownika, a nie pracodawcy. Widzą to też pracodawcy, stąd też powoli do nas się zgłaszają i proponują tego rodzaju formę współpracy. Mnie to osobiście cieszy, bo to jest właśnie nie odgórna, urzędnicza inicjatywa, że urzędnik gdzieś tam wskazuje, co należy zrobić, tylko sami przedsiębiorcy się zgłaszają. Dla mnie to jest pierwszy symptom tego, że w sukurs temu powinny zadziałać jakieś systemy promowania także finansowego przedsiębiorców, którzy tego rodzaju działania
będą realizować. No to wracając do cytatu z pani minister, no to tak mogłoby to działać. Jeżeli pani minister mówi, że w tych placówkach, w których będą na bieżąco reagować na potrzeby lokalnego rynku pracy,
No tak? To pani minister, kawa na ławę. Co ma pani na...
I będzie zróżnicowana, znaczy, czyli rozumiem, że ten pomysł zróżnicowanej subwencji oświatowej dla tych poszczególnych placówek, które reagują bądź nie na potrzeby rynku pracy, jest pan jak najbardziej na tak.
Tak, ale to musi także obejmować system zachęt dla przedsiębiorców, bo klasę patronacką weźmie przedsiębiorca, który ma do tego potencjał. Nie wszyscy mają potencjał. Wiemy doskonale, że większość firm jest mikromałych w województwie opolskim, więc ta skala rażenia tego pomysłu bywa nie tak duża, jakby mogła być, kiedy by pojedyncze firmy, mikroprzedsiębiorcy mogli uzyskać system, z jednej strony system wsparcia ze strony rządu. Z jednej strony oczywiście subwencja zróżnicowana, nie mam co do tego wątpliwości, ale z drugiej strony także wsparcie mikromałych przedsiębiorstw, którzy będą chętniej współpracować, bo to wcale nie jest takie proste, uzyskanie praktyki. Przedsiębiorca dzisiaj czasami niestety podpisuje tą umowę. Wiemy, jak ta kuchnia czasami wygląda i jak wyglądają czasami te praktyki. One mają swój program, mają swoją umowę, ale różnie to bywa. Każdy, kto ma pociechę w wieku takim, to jest w stanie moje słowa zweryfikować. Po prostu to zależy od właściciela firmy, czy traktuje tą sprawę poważnie, czy robi tak zwaną przysługę i różnie bywa.
To do tego tematu będziemy wracać po chwili przerwy.